Mamy właściwie dwie katechezy przed świętami i dlatego doszedłem do wniosku, że pominiemy kilka rozdziałów i przejdziemy do opisu męki pańskiej, bo ta męka pańska u Jana jest szczególna. Zresztą w każdej Ewangelii, a jest związana oczywiście z Wielkim Postem. I będziemy sobie przez te kolejne trzy katechezy analizować mękę pańską. Zobaczymy, co Jan chce nam tak jakby poza tym poziomem takim narracyjnym jeszcze powiedzieć. A wiemy, że Jan mówi dużo i pewnie Państwo też jak w domu czytacie, to mnóstwo rzeczy odkrywacie. Także zostawimy sobie kilka, bo Ewangelia Jana, nie wiem, czy to jakoś tak wypowiedziałem, mamy Ewangelię, najpierw mamy prolog, to jest 17 pierwszych wersetów Ewangelii, pierwszego rozdziału. Później mamy tak zwaną Ewangelię znaków, gdzie Chrystus dokonuje siedmiu znaków, siedmiu cudów. Nie wiem, czy nie potrafiłem wymienić, prawda? Ale to spróbujemy. Kana Galilejska, później uzdrowienie setnika, sługi setnika, później ostatnio był paralityk nad sadzawką, później wskrzeszenie córki Jaira, później rozmnożenie chleba, uzdrowienie niewidomego od urodzenia i coś tam jeszcze, ten siódmy zawsze mi umyka. Także to jest do 12 rozdziału i od 13 rozdziału mamy opis ostatniej wieczerzy. I tu już przechodzimy tak jakby do tej, właściwie do 17 rozdziału, 4 rozdziały mamy opisu ostatniej wieczerzy, gdzie Chrystus ma też swoje mowy z naczelną mową arcykapłańską, przed odejściem. Można powiedzieć, że to jest taki testament Pana Jezusa. I ta ostatnia wieczerza inaczej wygląda niż u synoptyków, bo oni już tak jakby przedstawili, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, to jest krew moja. Jan pokazuje inne rzeczy, przede wszystkim umycie uczniom nóg, to jest u Jana. Tak jakby pokazuje sens tych słów wypowiedzianych przez Chrystusa, sens Eucharystii. I później mówi o swoim odejściu, zapowiada to, co nadejdzie. I 18, 19 rozdział mamy mękę pańską. I do tego przejdziemy, później mamy oczywiście zmartwychwstanie, objawienie się uczniom. To pewnie będziemy po świętach. Ale przechodzimy dzisiaj do męki pańskiej, bo znowu, Jan inaczej, jakbyśmy wzięli sobie, załóżmy, opis Mateusza i Jana, to zobaczymy, że Jan pomija te wszystkie momenty, w których Jezus jest poniżony, szarpany, targany wątpliwościami. Nie to, żeby ich nie było, ale Jan pokazuje w opisie janowym, to jest oczywiście, mamy ślady, że Jan zna już opis tych wcześniejszych ewangelistów, chociażby dzisiaj w Ogrójcu będzie, czy nie mam pić kielicha męki, którą Ojciec mi dał, a więc to jest oczywiście z Ewangelii Synoptycznych, oddal ode mnie ten kielich. Ale u Jana ta męka jest znakiem wywyższenia. To jest chwała Chrystusa. Chrystus, jak będziemy czytać, wstępuje po kolei na tron i tym tronem jest oczywiście krzyż. Tam jest królowanie i to jest godzina Jezusa, na którą On przyszedł, żeby zbawić świat. Także jeżeli będziemy w domu czytać, to właśnie zwróćmy na to uwagę. I dlatego Jan pomija to wszystko, że poza policzkiem jednym u Annasza, to właściwie wszystkie te takie momenty, gdzie Jezus był poniżany, gdzie był biczowany i tak dalej, i tak dalej. Zaczynamy. 18 rozdział Ewangelii świętego Jana. I mamy zatytułowany początek tego 18 rozdziału, dzisiaj od 1 do 11, mamy zatytułowane pojmanie. Ale właściwie pojmanie to będzie dopiero po tej scenie w Ogrójcu, w ogrodzie Getsemani. I teraz jeszcze w teologii to się nazywa, w egzegezie nazywa się struktura koncentryczna. Co to znaczy? To znaczy, że tak jakby autor podkreśla ważność pewnych rzeczy, pewnych opowiadań poprzez układ sceny. I teraz mamy w ten sposób, gdybyśmy mieli tablicę, byśmy mogli sobie tak zapisać. A. Scena w Ogrójcu. Później mamy B. Jezus przed Annaszem. C. To mamy Jezus przed Piłatem. I później B. Prim mamy Golgotę. I A. Prim mamy znowu ogród. Tym razem to jest ogród, w którym znajdował się grób. Czyli mamy tak. A. A. Prim. B. B. Prim. I C. Czyli ten środkowy Jezus przed Piłatem. Sama już ten układ sceny tak jakby podkreśla, że to jest ten najważniejszy, najbardziej kluczowy do zrozumienia całego opisu męki Chrystusa. To jest ten najbardziej kluczowy element, czyli sąd przed Piłatem. Ale do tego dojdziemy. Niemniej to warto już zaznaczyć. I teraz przeczytajmy sobie ten fragment 18 rozdział wersetu, 18 rozdział Ewangelii Świętego Jana. To powiedziawszy, Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Co powiedziawszy? No powiedziawszy, skończywszy mowę, prawda? Mowę arcykapłańską. Był tam ogród, do którego wszedł on i jego uczniowie. Także i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie jego często się tam gromadzili. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich: Kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Jezusa z Nazaretu. Rzekł do nich Jezus: Ja jestem. Również i Judasz, który go wydał, stał między nimi. Skoro więc Jezus rzekł do nich: Ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Powtórnie ich zapytał: Kogo szukacie? Oni zaś odpowiedzieli: Jezusa z Nazaretu. Jezus odrzekł: Powiedziałem wam, że ja jestem. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Stało się tak, aby wypełniło się pismo, które wypowiedział: Nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, który miał miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A słudze było na imię Malchos. Na to rzekł Jezus do Piotra: Schowaj miecz do pochwy. Czyż nie mam wypić kielicha, który mi podał Ojciec? I to jest ten fragment, którym się dzisiaj zajmiemy. A więc można by to tak jakby podzielić na takie sceny. Najpierw nakreślenie całej scenerii, później mamy Jezus i Judasz, następnie Jezus rozmawia z kohortą i z sługami, którzy przyszli, Jezus, uczniowie i Jezus i Piotr. A więc takie relacje, gdzie właściwie wszystko opiera się na słowach. Ale zacznijmy od początku. To powiedziawszy, Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Kiedy popatrzymy na Stare Miasto, na Jerozolimę, to Jerozolima jest otaczana przez dwie doliny. Stąd to Stare Miasto jest w pewnym sensie na górze. Z jednej strony jest Dolina Cedronu, a z drugiej strony Dolina Gehenny. I te doliny później się łączą i razem zmierzają do Morza Martwego. I teraz wieczernik był na Starym Mieście i żeby pójść do ogrodu Getsemani, Getsemani to znaczy tłocznia oliwy, tam były oliwki, tam było miejsce, gdzie Jezus mógł odpocząć. Było święto Paschy, a więc tak jak sobie mówiliśmy, najczęściej Jezus, kiedy przychodził na święto Paschy, to albo szedł do Łazarza i tam wtedy spał, bo było mnóstwo ludzi wtedy w Jerozolimie. Nawet 500 000 ludzi mogło przyjechać na te święta. Albo szli do ogrodu oliwnego, tak jak czytamy to w Ewangelii, to było ich zwyczajem. Judasz wiedział o tym i stąd poszedł donieść to do faryzeuszów, do Sanhedrynu. A więc przechodzą przez potok Cedron, stąd my mamy, jak idziemy do Wejherowa, prawda? Ten potok Cedron to jest miejsce, które dzieli miejsce ostatniej wieczerzy od ogrodu oliwnego. I idą na ogród oliwny, do ogrodu oliwnego. Ten ogród oliwny jest u stóp Góry Oliwnej. A więc tam sobie odpoczywają. Był tam ogród, do którego wszedł on i jego uczniowie. Zwróćmy uwagę, to co powiedziałem na początku, że Jan pomija ten opis agonii Jezusa w ogrójcu. To, co tak jakby podkreślają synoptycy. Tam nie ma, że Jezus się modli, że Jezus odczuwa trwogę, że Jezus poci się krwawym potem, to co zaznacza Łukasz, który był lekarzem, a więc on tak jakby bardzo dokładnie to opisuje. Zresztą tutaj jak na marginesie, to warto sobie zdać sprawę z tego, co mówił ojciec Pio, że to cierpienie Pana Jezusa nie tyle brało się z tego, że On wiedział, co Go czeka, że Go czeka ten ból, ale brało się stąd, że Jezus zdawał sobie sprawę, przede wszystkim jak wielki jest grzech, który bierze na swoje ramiona. My sobie z tego nie zdajemy sprawy, bo my jesteśmy grzeszni, ale Jezus był bezgrzeszny. I w tym momencie tak jakby to Go dotykało kilkunastokrotnie albo jeszcze więcej. Ale z drugiej strony też zdawał sobie sprawę, jak wielu ludzi nie przyjmie owoców wysłużonych przez tą Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Że dla wielu ludzi tak jakby ta męka pójdzie nadaremno. A więc przychodzą do tego ogrójca, do tego ogrodu oliwnego i mamy Jezusa i uczniów. Także i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często tam się gromadzili. I teraz tutaj zobaczymy, że u Jana pewne rzeczy są czarno-białe. Zwróćmy uwagę najpierw na to, że jesteśmy w ogrodzie. Za chwilę w tym ogrodzie Chrystus zostanie wydany. Już właściwie się to dokonało, kiedy Judasz go zdradził. I teraz ojcowie Kościoła mówią, że w tym momencie mamy odwołanie do ogrodu rajskiego. Tu jest ogród i tam jest ogród. Ale może nie tyle do sceny, kiedy tam powiedzmy ci ludzie sobie jeszcze niewinnie biegają, ale do sceny, kiedy pojawia się zły duch, pojawia się wąż, który kusi człowieka. To jest ten moment. Zwróćmy uwagę, że Chrystus jest drugim Adamem. Adam utracił wszystko przez niewierność, Chrystus przywrócił wszystko przez wierność. Czy nie mam pić kielicha, którego dał mi Ojciec, który dał mi Ojciec. A więc tutaj jest ta walka tak jakby mocy światłości z mocami ciemności. To, co już się dokonało, prawda? Wtedy, kiedy człowiek tak jakby poległ, bo ta moc złego ducha skusiła człowieka i człowiek przez nieposłuszeństwo oddalił się od Pana Boga i stracił tą swoją pierwotną niewinność, tu zostanie to wszystko naprawione. Za chwilę zobaczymy to dalej, bo oto mamy postać Judasza. I teraz w Ewangelii Jana Judasz bardzo mocno i bardzo konkretnie jest nazwany jako diabeł. W 6 rozdziale, kiedy Pan Jezus rozmnożył chleb i kiedy naucza o chlebie żywym, że On jest tym chlebem, który daje życie, mówi, czyż nie 12 was wybrałem, a jeden z was jest diabłem. Drugi taki moment bardzo znaczący jest wtedy, kiedy jest ostatnia wieczerza. I Jezus, zwróćmy na to uwagę, bo tutaj mamy tak jakby no, tajemnicę wolności człowieka objawioną w Judaszu, że człowiek do końca jest wolny i Pan Bóg podejmuje ryzyko tej wolności, no bo chce, żeby człowiek kochał, a nie żeby był niewolnikiem. Ale do końca, do ostatniej chwili walczy o człowieka. I mamy piękny opis, jak Jezus mówi, że jeden z was mnie zdradzi, ten, któremu umaczam chleb i dam mu zjeść. Czym był gest umoczenia chleba? To był gest, no chleb, wiadomo, jak dzisiaj się jedzie do krajów arabskich, to właściwie to dalej funkcjonuje w ten sposób. Jest coś takiego, co się nazywa, to jest tarta cieciorka, to się nazywa humus i albo oliwa. A więc chleb się łamie, a więc połamali ten chleb, Jezus połamał i dawał uczniom, prawda? My dzisiaj raczej kroimy, ale wtedy łamano chleb i maczano w tej oliwie, czy w tym humusie, tak jak dzisiaj, czy w różnych sałatkach. W ogóle w krajach arabskich to najpierw podaje się sałatki właśnie z jakimś takim, z taką przystawką. I to jest symbol po prostu no, wielkiej życzliwości, miłości. A więc zwróćmy uwagę, co Jezus chce powiedzieć. Ja umaczam chleb i dam temu, który ma mnie zdradzić. A więc do ostatniej chwili próbuję mu pomóc, żeby zwrócił uwagę, że to nie tędy droga. I miałby szansę. Ale Judasz tego nie wykorzystał. I tu ewangelista Jan bardzo mocno zanotował. Wyszedł, a była noc. I to jest u Jana bardzo widoczne. Światłość i ciemność. To już widzimy w prologu. Że światłość w ciemności świeci, a ciemność jej nie ogarnęła. Na początku Jan to zapowiada i teraz tu mamy tak jakby to zmaganie się mocy ciemności i mocy światłości. Kiedy był w Wieczerniku, tam był Chrystus, tam była ostatnia wieczerza. On umywa im nogi, tak jakby biorąc, pokazując im, co oni mają robić. I tam była światłość, ale kiedy wyszedł, to Jan, można sobie to doczytać, a była noc. Tak jakby można by to przetłumaczyć w ten sposób, że a on stał się nocą, a więc jeszcze weźmy to, co było w 6 rozdziale. W tym momencie, to też mówią synoptycy, wszedł w niego diabeł. A więc on stał się sługą ciemności. I teraz ten Judasz przychodzi do ogrodu oliwnego, bo wie, że tam będzie Jezus, bo tak jak mówiłem, wielokrotnie tam bywał, szli odpocząć, czy tam nawet spać. Proszę zwrócić uwagę, to była Pascha, więc to był miesiąc Nizan, to gdzieś okolice naszego kwietnia. A więc już stosunkowo ciepło, chociaż noce są jeszcze chłodne. I dlatego na przykład w Ogrodzie Oliwnym mamy ogród, gdzie rosną oliwki, mamy skałę konania, ale też mamy grotę, bo według tradycji mamy grotę zdrady. To po prostu tam uczniowie poszli, żeby się troszkę schronić przed chłodem i tam sobie smacznie zasnęli. Złośliwi mówią, że kiedy Jezus przyszedł, to mówi, śpijcie i odpoczywajcie. Jezus powiedział oczywiście, śpijcie i odpoczywacie ze znakiem zapytania, ale jak ten znak zapytania się usunie, to można całkiem przyjemną naukę z tego. Śpijcie i odpoczywajcie. Wracamy do naszego Judasza. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. A więc zwróćmy uwagę, kohorta, tak jakby Jan pokazuje, i to u Jana będziemy mieli takie podkreślenie królewskości Jezusa, to był naprawdę ogromny oddział, nieproporcjonalny co do tego wydarzenia. Kohorta to było, to był, nie wiem, żeby nie przesadzić, ale niemalże 500 osób. Oczywiście tyle nie było, ale tak jakby Jan podkreśla, że oto teraz ta kohorta tak jakby stanie się orszakiem Pana Jezusa za chwilę. Ale wróćmy do narracji, bo byli to słudzy arcykapłanów, byli to słudzy świątyni i faryzeusze. Przybyli tam z latarniami, pochodniami i bronią. Kiedy patrzymy i czytamy synoptyków, to widzimy, że oni piszą, mieli ze sobą kije i miecze. Jan dodaje, zwraca uwagę na taki szczegół, latarnie, pochodnie i broń. A więc broń, czyli te kije i miecze, latarnie i pochodnie. Czemu on na to zwraca uwagę? Mówię, tutaj nie chodzi o to, czy oni mieli te latarnie i kije, czy wszystko, wszystko razem pewnie mieli, ale Jan tak jakby to podkreśla, bo latarnie i pochodnie jest źródłem światła. I tak samo tu widzimy ten kontrast. Oto teraz oni muszą sobie rozświetlić tą drogę, idąc do Chrystusa. To jest ten kontrast tej ciemności, którą symbolizuje Judasz i ta jego kohorta. Oni sobie oświetlają tą drogę, bo idą, i światłości, którym jest Chrystus. I teraz za chwilę zobaczymy, że właśnie Jan to w tej konwencji umieszcza. A Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich, kogo szukacie? Proszę sobie wyobrazić tą scenę. Idzie kohorta, Judasz na początku i nagle wychodzi Jezus z takiej ogromnej wolności. To jest niesamowite i to jest to, co Jan przede wszystkim chce nam podkreślić. To było już wcześniej zaznaczone, że ja życie swoje oddaję za moje owce. Ja sam oddaję moje życie. Oni nie mogą mi go zabrać. Dlatego to też widzimy, tak jakby chociażby w scenie, kiedy Łukasz opisuje, jak Jezus został wyrzucony z synagogi, to jest 4 rozdział, wyprowadzony na górę wysoką, tam gdzie chcieli go z niej strącić, a Jezus przeszedł pomiędzy nimi, bo jeszcze jego godzina nie nadeszła. Jezus tak jakby jest we wszystkim wolny, bo to On swoje życie oddaje. I to Mu pozwala właśnie wyjść naprzeciw tego swojego przeznaczenia, które On dobrowolnie zaakceptował, w takim bez lęku, bez strachu i w takiej ogromnej wolności, która, jak za chwilę zobaczymy, porazi tych, którzy przyszli i sprawi, że oni padną na ziemię. A więc tak jakby ten wstęp już nam pokazuje, że oto teraz tutaj rozpoczyna się taka eschatologiczna walka między mocami ciemności, czyli złym duchem, i mocami światłości, czyli Chrystusem, która tak jakby dokonała się już na początku czasów, kiedy tak jakby człowiek został przez złego ducha, to co powiedziałem, został przez niego skuszony i odszedł od Pana Boga. Teraz Jezus przychodzi, żeby to wszystko naprawić i na nowo przywrócić człowiekowi tą godność dziecka Bożego, godność dziecka światłości. Mamy to zapowiedziane w prologu, że ci, którzy go przyjęli, uzyskali moc do tego, żeby stać się dziećmi Bożymi. A więc to podkreślam jeszcze raz, 4 werset. A Jezus, wiedząc o wszystkim, Jan bardzo mocno podkreśla tą wiedzę i wolność Jezusa. Kogo szukacie? Odpowiedzieli mu, Jezusa z Nazaretu. Rzekł do nich Jezus, ja jestem. To ja jestem pojawia się 3-krotnie w tym krótkim, w tych 11 wersetach. Ja jestem, ja jestem, ja jestem. Ego, eimi po grecku. A gdybyśmy przetłumaczyli na hebrajski, to byśmy przetłumaczyli to Jahwe. J-H-W-H. Jestem, który jestem. I teraz to już oczywiście nie pierwszy raz pojawia się w Ewangelii świętego Jana. Wcześniej, kiedy Jezus rozmawiał z faryzeuszami, mówi tak, zanim Abraham stał się, ja jestem. Nie ja byłem, ja jestem. To jest, kiedy czytamy Izajasza, to widzimy, że ten tytuł ja jestem związany jest z wszechmocą Bożą. A więc dlatego mamy tutaj w tym tłumaczeniu, tym razem to jest tłumaczenie Biblii Tysiąclecia, mamy z wielkiej litery, ja jestem. A więc w takiej wersji narracyjnej, to ja, Jezus z Nazaretu, to ja, ale w wersji takiej teologicznej, pogłębionej, oto ja jestem Bogiem, ja jestem tym, który przyszedł, by zbawić świat. I teraz jaka jest reakcja żołnierzy? Również i Judasz, który go wydał, stał między nimi. A więc mamy te dwie grupy, prawda? Gdzieś tam w cieniu uczniowie Jezusa i Jezus, Judasz i ta jego kohorta. Skoro więc Jezus rzekł do nich, ja jestem, drugi raz się pojawia, ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. To jest to pokazanie właśnie tej wolności Chrystusa i tego Jego ogromnego majestatu, że mimo tego, że On jest tym zwykłym człowiekiem, po którego mieli przyjść i Go zabrać, prawda, gdzieś tam siedzącym w ogrodzie Getsemani, jest wieczór, jest noc, to jednak to stwierdzenie, ten majestat Chrystusa powalił ich na ziemię. To jest tak jakby pokazanie tego, kim jest Jezus i jak to, że On wychodzi, nie boi się, nie ucieka, bo taka by była pewnie reakcja każdego z nas, gdyby zobaczył, że przychodzi po Niego kohorta i jeszcze pytają Jezusa z Nazaretu, to po prostu tak ich to zszokowało, że aż taka reakcja była. Powtórnie ich zapytał, kogo szukacie? Oni zaś odpowiedzieli, Jezusa z Nazaretu. Jezus odrzekł, powiedziałem wam, że ja jestem. I teraz tak jakby kończy się ta scena, w której biorą udział Judasz i jego żołnierze, kohorta, i rozpoczyna się tak jakby odniesienie do uczniów, którzy gdzieś tam w cieniu są. To, co znamy z Ewangelii synoptycznych, prawda? Przyszli po ostatniej wieczerzy, uczniowie poszli spać, Jezus się modlił. Jan tego nie opisuje, ale tak jakby nawiązuje do tego i mówi w ten sposób, jeżeli mnie szukacie, to ja jestem, to ja, prawda? Zabierzcie mnie, ale kontynuuje dalej. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział, nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Pozwólcie im odejść. A więc tak jakby można powiedzieć, że Jezus stawia się za swoimi uczniami, bo nie utracił żadnego z tych, których Ojciec mu dał. Ale gdybyśmy dokładnie przeanalizowali to słówko apolumi, to byśmy powiedzieli, że w tym słowie można też na podstawie wcześniejszych fragmentów biblijnych odnaleźć taki fragment teologiczny. Oni jeszcze nie są gotowi, bo gdyby teraz zostali pojmani, by ponieśli szkodę duchową. A więc pozwólcie im odejść nie tylko ze względu na bezpieczeństwo fizyczne, żeby nic im się nie stało, ale pozwólcie im odejść, bo to jeszcze nie jest ich czas. Gdyby oni teraz zostali pojmani, to by to przyniosło ich szkodę duchową. I w tym kontekście Jezus modli się w czasie ostatniej wieczerzy, ta modlitwa o jedność, i później modli się, że nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Tu chodzi nie tylko o to bezpieczeństwo fizyczne, ale też o tego ducha. Bo gdyby teraz zostali uczniowie pojmani, oni by wszyscy zaparli się, zdezerterowali, by stracili to wszystko, czego przez 3 lata się uczyli, tego, co czerpali od Jezusa. Przyjdzie moment, kiedy oni zostaną wydani. To, co na końcu Ewangelii świętego Jana Pan Jezus mówi do Piotra, co się stanie z tym. On mówi, o Piotrze mówi, że kiedy byłeś młody, chodziłeś tam, gdzie chciałeś, ale kiedy się zestarzejesz, zaprowadzą cię tam, gdzie nie chcesz. A więc przyjdzie czas i wiemy o tym, że apostołowie oddadzą życie, tak jakby pójdą tą drogą. To, co pytają się Jezusa Jan i Jakub, prawda? Jezus pyta ich, kiedy oni chcą zasiąść po lewej i po prawej stronie Jezusa w Królestwie Niebieskim. Jezus pyta, czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Jeszcze wtedy nie wiedzieli. I mówią, tak, możemy. Jezus mówi, wypijecie ten kielich, ale jeszcze nie teraz. Przyjdzie ten moment, bo gdyby teraz was pojmali, to byście ponieśli szkodę duchową. A więc tu mamy to odniesienie do uczniów. Zwróćmy uwagę, że Jezus tak jakby ma świadomość, wolności oddaje swoje życie, ale cały czas dba i o tą swoją owczarnię, o swoje owieczki. I teraz co mamy dalej? Stało się tak, aby wypełniło się słowo, które wypowiedział, nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. I mamy Szymona, 10 werset. Wówczas Szymon Piotr, który miał miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A słudze było na imię Malchos. Piotr jest zawsze porywczy, szlachetny, prawda? Piotr jest takim konkretnym rybakiem, prawda? Że z jednej strony, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Panie, jak będzie trzeba, to. A z drugiej strony, kiedy przychodzi taki moment, to za chwilę będziemy świadkami tego, że jak Piotr będzie na dziedzińcu Annasza, to powie, nie znam tego człowieka. Piotr jest taki człowiek kontrastów. Z jednej strony pewny siebie i właściwie taki bardzo porywczy, a z drugiej strony taki człowiek wycofany, który się boi, który gdzieś tam się chowa. I specjalnie Ewangelista nam to podkreśla, zresztą nie tylko Jan Ewangelista, ale pozostali Ewangeliści też, szczególnie Marek, podkreśla z jednej strony tą moc Piotra, który jest tym pierwszym, który decyduje, bo tacy ludzie są potrzebni, ale z drugiej strony te słabości Piotra, żeby tak jakby czytelnik, czyli każdy z nas, mógł zaobserwować przemianę, którą dokonuje łaska Boża. Że właściwie Piotr, właściwie Jezus miał z nim najwięcej takich problemów, najwięcej z nich zostało opisanych, bo i się zapiera i Jezus mówi mu, że zejdź mi z oczu, szatanie i w ogóle inne rzeczy. Ale tak jakby widzimy taką ewolucję Piotra, że kiedy przyjdzie ten 21 rozdział Ewangelii Świętego Jana, kiedy Jezus zapyta, czy kochasz mnie, to on wreszcie sobie uświadomi, o co chodzi i powie, tak, Panie, kocham Cię. I wtedy Jezus powie, możesz paść moje owce, bo rzeczywiście teraz mnie kochasz. Nie liczysz na siebie, ale liczysz na mnie i na mnie się opierasz. I tu widzimy tego Piotra, który no, nie bardzo wiedząc to, co zrobił, to chociażby to, co było w niedzielę. W niedzielę mieliśmy górę Tabor, oni widzą Pana Jezusa. No i właściwie Piotr nie wiedział, co powiedzieć. Wiedział, że trzeba coś powiedzieć i mówi, to może namioty tu rozbijemy. Takie nie wiadomo po co. Pewnie chciałby tam zostać. Chciałby, żeby to już tak było pięknie i wspaniale. Tak będzie w niebie, ale jeszcze nie teraz. Jezus mówi, trzeba zejść i pójść na Kalwarię. Wtedy dopiero będzie można rozbijać namioty, kiedy będziemy w domu Ojca. A więc tu mamy tego Piotra i tu wyskakuje z tym mieczem. Proszę zwrócić uwagę, że synoptycy dodają te słowa, kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Ale Jan zaznacza tylko to, że to był sługa, że to był Malchos i zauważył, że prawe ucho mu odciął. A na to Jezus rzekł do Piotra, schowaj miecz do pochwy. Czyż nie mam wypić kielicha, który mi podał Ojciec? I tu jest to końcowe, tak jakby podkreślenie tej woli Jezusa, który chce, który przychodzi. Można tutaj przywołać ten fragment mówiący o tym, że oto ja jestem dobrym pasterzem, który życie swoje za owce oddaje. I mamy tak jakby to samo, co jest napisane u Mateusza i Łukasza, ale trochę w innym sformułowaniu. Bo oni przedstawiają Jezusa jako tego, który w agonii mówi, Ojcze, oddal ode mnie ten kielich, ale nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Jeżeli to jest Twoja wola, to wypiję ten kielich. A tutaj mówi, czyż nie mam wypić kielicha, którego dał mi Ojciec? Tak jakby stwierdza, ja wypiję ten kielich, On mi go dał, bo ja na to przyszedłem na świat. I jeżeli teraz tak jakby dodamy do tego te słowa z drugiego rozdziału, jeszcze nie nadeszła moja godzina, albo czyż nie nadeszła jeszcze moja godzina, kiedy Jezus mówi do Maryi, która zwraca się do Niego, żeby przemienił wodę w wino, to właściwie mamy tutaj dopełnienie. Oto jest teraz ta godzina, na którą Jezus przyszedł na świat. Centrum tej godziny będzie Jego krzyż. Tu rozpoczyna się ostatni etap tej godziny, a ta godzina to jest kielich, który dał Mu Ojciec. Kielich, tak jak śpiewamy, gorzkiej męki, który przywróci człowiekowi to, co zostało stracone w ogrodzie Eden na początku przez nieposłuszeństwo. A więc Chrystus jest tu ukazany jako ten, który w wolności przychodzi, by człowieka wybawić z mocy ciemności i by światłość zapanowała nad światem. I to jest te pierwsze 11 rozdziałów. Później właściwie będziemy mieli opis pojmania, bo my mamy tu napisane pojmanie, ale pojmanie za chwilę dopiero się zacznie. Tu mamy tak jakby nakreślenie, taki wstęp do całej męki Chrystusa, która zakończy się, tak jak wiemy, złożeniem do grobu.